siostry, miło was widzieć. W ubiegłą niedzielę byliśmy z żoną na nabożeństwie w Nowych Zamkach na Słowacji. To jest takie miasto 40-tysięczne, mniej więcej takie jak Żywiec. I też jest tam zbór zielonoświątkowy, takiej wielkości jak w Żywcu. Zgromadza się w kulturnym domu, tak podobnie jak my. Bracia i siostry przychodzą tam na nabożeństwo, tyle że popołudniową porą, bo mają o 16 nabożeństwo. Także bardzo mile spędziliśmy czas, mogliśmy się pomodlić, posłuchać Bożego Słowa. Także cieszę się, że w każdym miejscu na świecie człowiek może znaleźć społeczność. Jak to dobrze, że są bracia i siostry. Zawsze się człowiek tak raźniej czuje, kiedy do takiego miejsca przyjedzie. Moi kochani, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć moją ulubioną historię biblijną. Czy ktoś pamięta, jaka jest moja ulubiona historia biblijna? Często wam ją tutaj opowiadam. Mamy takie historie, które bardziej lubimy w Biblii i które troszkę może tak mniej lubimy. Moją szczególną taką opowieścią jest opowieść o patriarsze Józefie. I nie jeden raz wam tutaj opowiadałem o tych niezwykłych przeżyciach tego człowieka. On przeżył 110 lat, a więc szmat czasu. I jego życie było niesamowite. Z jednej strony ta historia to jest historia, w której nie widzimy jakichś takich bardzo spektakularnych przejawów Bożej mocy, tak jak na przykład przy historii Mojżesza widzimy, jak w potężny sposób wśród znaków Bóg manifestował się w życiu Mojżesza. Józef prowadzi, można by powiedzieć, takie po prostu życie wierzącego człowieka. Przyszedł na świat w rodzinie wierzącej. Miał trudne początki, jeśli chodzi o dzieciństwo, bo był, tak można powiedzieć, półsierotą. Ponieważ przy porodzie Beniamina Rachela umarła. I ci chłopcy byli wychowywani przez macochy. To był taki dom pełen niespodzianek, jeśli chodzi też o to, że było dużo ludzi i każdy z nich coś do tej rodziny wnosił. Nie zawsze były to dobre rzeczy, dobre rozwiązania. Jakub też nie miał najlepszych pomysłów, jeśli chodzi o rodzinę. I w ogóle ci patriarchowie nie są najlepszym przykładem, jeśli chodzi o rodziców. I Jakub popełniał, można by dzisiaj powiedzieć, kardynalny błąd, jeśli chodzi o wychowanie swoich synów. Miał ich sporo, ale faworyzował jednego. Faworyzował Józefa. Józef był owocem jego największej miłości życia. Kochał do szaleństwa Rachelę. Wiecie, wiele lat spędził, żeby móc mieć tą żonę u Labana. A potem taka przykra niespodzianka, zamiast Racheli dostał Leę. I potem znowu czekał, żeby wreszcie tą ukochaną mieć. Nie ukrywał tego, nie kochał tej pierwszej żony. I bracia i siostry,
to faworyzowanie Józefa doprowadziło do tragedii rodzinnej. Także jest to też i wielka nauka dla rodziców, żeby nie faworyzować jednego z dzieci, nie dawać poznać pozostałym dzieciom czy innemu dziecku, że to bardziej lubię, a ciebie mniej lubię, bo to nie przynosi dobrych rezultatów, jeśli chodzi o tych młodych ludzi. To unik wzbudza w ich sercach nienawiść do tego kochanego dziecka przez tego rodzica. Dzieci są bardzo zaborcze, są bardzo zazdrosne o miłość. Chcą być kochane i oczekują tego od rodziców. Jakoś, nie wiem, czy Jakub nie wiedział o tym, czy zapomniał. Można powiedzieć, że miał też różne powody, żeby tak traktować tego jednego z ulubionych swoich synów, Józefa. Bracia, kochani, drogie siostry, błogosławcie swoje dzieci. To jest bardzo ważne, żeby dzieci miały błogosławieństwo w swoim domu. Błogosławieństwo to jest życzenie szczęśliwości, dobrego życia. To jest ważne dla nich, żeby one wiedziały o tym, że ich rodzice życzą im dobrze na dalszą drogę ich życia. Słyszałem takiego brata, świadectwo ze Słowacji. Też miał rodzinę, kilkoro dzieci. I jeden z jego synków kiedyś poszedł do jego biura, wyciągnął całą pryzmę papieru z drukarki i wziął sobie jakiś długopis, ołówek i zaczął tworzyć. Bardzo twórczy. W niedługim czasie zużył całą tą pryzmę, 500 sztuk tego papieru i przyniósł, który w pewnym momencie do swojego taty ten swój rysunek i tak patrzył na niego, dał to do rąk tacie. Co też tata powie o tej mojej twórczości? A on tak, ten brat popatrzył na ten rysunek, wziął go do ręki i tak patrzy. No i niczego się tam nie mógł dopatrzeć na tym rysunku tego swojego malutkiego synka, ale mówi mu tak: wiesz co, ja myślę, że ty będziesz wielkim malarzem w swoim życiu. I tak się modlił nad nim i błogosławił go. Jego żona się zdenerwowała i przybiegła, mówi: ty nie widzisz, że on tego papieru niszczy, nie szkoda ci to. A on poszedł na drugi dzień, kupił drugą pryzmę, 500 arkuszy, A4 i znowu położył tam. I ten chłopak rysował. Bracia i siostry, ten chłopak jest dzisiaj dorosły. Galeria Narodowa w Bratysławie zakupiła jego obrazy na wystawę. Najmłodszych lat ojciec błogosławił. Choć mógł wziąć i nakrzyczeć na niego, że mu niszczy ten papier. No mu mówi: synku, ładnie malujesz, będziesz siebie malarz. Błogosławieństwo dziecka, życzenie mu dobrej drogi. To jest tak ważne, bo to kształtuje jego życie, jego spojrzenie na świat. I mądry rodzic potrafi we właściwy sposób ukierunkować swoje dziecko.
Dlatego was zachęcam, kochani rodzice, kładźcie ręce na swoje dzieci, błogosławcie je. Życzcie im dobrego życia. Józef miał dobre życie na początku. Miał najpiękniejszą szatę. Pamiętacie? Nikt nie miał synów Jakuba takiego ubrania jak Józef. Ale Józef jeszcze coś innego miał, co go wyróżniało spośród braci. Może otwórzmy Słowo Boże, przeczytajmy fragment z Biblii, Księga Rodzaju, Genezis, Biblii Warszawskiej, pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kocha go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom swoim, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Józef to chłopak, który miał dziwne sny. Oprócz tego jeszcze skarżył na braci swoich. Wiecie, jak to w domu rodzeństwo nie lubi, prawda, Miłosz? U ciebie było inaczej. Jak ktoś poskarży na drugiego. Nie lubili Józefa. Któregoś dnia ta nienawiść sięgnęła zenitu. I też okoliczności były sprzyjające, bo to się stało na odludziu. Oni byli sam na sam z Józefem i postanowili go zabić. Wyobrażacie sobie, w domu rodzinnym króluje nienawiść zamiast miłość. I ona idzie w kierunku do zabójstwa. Brat brata swojego chce zabić. Z powodu tego, że brakuje miłości w rodzinie. Zamiast niej jest nienawiść. Bracia i siostry, ja wam opowiadam historię rodziny ludzi wierzących. Jakub był patriarchą. Od niego bierze nazwę państwo Izrael. Bóg go nazwał, nie będziesz Jakub, ale Izrael. Był wielki mąż Boży. I takie rzeczy działy się w jego domu. I Ruben, najstarszy, czuł się odpowiedzialny za życie Józefa i w zasadzie on go uratował, że oni go nie zabili. Ale sprzedali go, bo nadarzyła się okazja, jechali akurat tamtędy kupcy z Midianitów. Midiańscy kupcy zawieźli go na targ niewolników do Egiptu. I tam kupił go Potyfar, bogaty człowiek, bogaty Egipcjanin. Józef miał 17 lat. Ludzie w tym wieku planują już, różne plany mają. Mnie tutaj czasem przychodzi młodzież, opowiadają mi, czasem mnie zaskakują, jakie plany mają niesamowite. Ja myślę, że Józef nie myślał o wyjeździe do Egiptu. On miał dobrze w domu swoim. Nie planował tej podróży. A na pewno nie planował, że będzie niewolnikiem kogoś. On był ukochanym synem Jakuba. I nagle taka zmiana w życiu takiego młodego człowieka. Ja myślę, że to musiał być szok dla niego. W ogóle zobaczyć Egipt to jest szok. Nawet dzisiaj, jak się jedzie do Egiptu, Egipt robi wielkie wrażenie. W tamtych czasach, jak trafił do Egiptu Józef, już stały w górnym Egipcie, dzisiaj na przedmieściach Kairu w Gizie, wielkie te trzy piramidy egipskie. W dolnym Egipcie później wybudował wspaniałą świątynię, dzisiaj ją można oglądać, ale to już dużo później. Ramzes Wielki w Abu Simbel, potężna budowa również w górnym Egipcie jest świątynia Karnak, cały zespół świątyń. To robi ogromne wrażenie, ponieważ człowiek, który przyjeżdżał do takich miast egipskich, był zaskoczony architekturą. Józef był pasterzem, on pasał owce. Gro życia spędził w namiotach. Egipskie budowle zostały dlatego, że Egipcjanie budowali z kamienia. Wszystkie te świątynie są wybudowane z kamienia. To są ogromne budowle, kilkudziesięciometrowe. I wielcy bogowie Egiptu, tam przedstawiani w wielu z tych świątyń, które znajdują się nad Nilem. Myślę, że Józef był skonfrontowany z tą potężną religią starożytnego Egiptu, z kapłanami, z inną kulturą. Egipcjanie to nie byli Semici. Dzisiaj na terenach Egiptu mieszkają Arabowie, to są Semici, ale ten Egipt starożytny to był inny naród. Dzisiaj w zasadzie Koptowie, którzy tam są na terenie Egiptu, i podobnym językiem mówią jak ci starożytni Egipcjanie. Ale oni są w mniejszości. Egipt to było państwo w tamtych czasach takie jak dzisiaj Stany Zjednoczone.
To jakby ktoś z małej wsi pojechał do Nowego Jorku i stanął tam na Wall Street wśród tych ogromnych wieżowców, gdzie praktycznie trzeba głowę zadrzeć do góry, żeby niebo zobaczyć, bo nie widać, bo takie ogromne budowle. Człowiek jest przytłoczony tą architekturą. Myślę, że też i pismo, hieroglify egipskie, coś zupełnie innego, nieznanego Józefowi. Zupełnie inna religia, inny kraj, inny język, inna architektura, inna mentalność ludzi. To wszystko nagle zaczęło towarzyszyć temu młodemu człowiekowi. I on tam był zupełnie samotny, pozbawiony ojcowskiej miłości, pozbawiony swojego domu. I był w roli nie turysty, który się zgubił i może popatrzeć, gdzie jest informacja turystyczna i zajść i zapytać się, proszę o dobrą mapę i jakoś się znajdę tutaj w tym mieście. Ale on był niewolnikiem. Najniższy status człowieka w tamtych czasach. I bracia i siostry, jest w tej historii coś niesamowitego w życiu Józefa. Coś, co mnie osobiście urzeka. Od 17 do 30 mniej więcej roku życia, jakieś 13 lat. To są dramatyczne lata w życiu tego młodego człowieka, które ukształtowały jego osobowość na dalsze życie. I w tych 13 najczarniejszych latach jego życia, kiedy czyta się tą historię, bo on najpierw jest w domu Potyfara niewolnikiem, tam jest fałszywie oskarżony i co? Dzieje się jeszcze gorzej, bo trafia do więzienia. I jest jeszcze gorzej w jego życiu. I cały czas w tej historii, kiedy ją czytam, w tych najtrudniejszych życiowych momentach Józefa jest napisane, a Bóg był z nim. To jest niesamowite. Bo my często w naszym życiu pytamy się, kiedy przychodzą czarne chwile, Boże, gdzie jesteś? A w tej księdze jest odpowiedź. Bóg był z nim. I widać było, że Bóg był z nim, choć okoliczności były tragiczne. To w tym domu Potyfara Józef zaraz sobie znalazł przychylność swojego pana. On zobaczył wielki potencjał zdolności w tym młodym chłopcu. I on wkrótce stał się taki majordomus, taki zarządzający tym majątkiem Potyfara. On się zajmował rachunkami, tym wszystkim, buchalterię mu tam prowadził. Był zdolny człowiek. Musiał nauczyć się pisać, liczyć po egipsku. I wywiązywał się z tego znakomicie. I była kobieta. I wiecie, tak było jak w tych serialach, które są w telewizji. Któregoś dnia Józef się spodobał, męża nie było w domu i padła propozycja niedwuznaczna. Wiecie, słuchałem ostatnio świadectwa jednego z braci ze Słowacji. No, akurat byłem na Słowacji, także ze Słowacji dzisiaj będą świadectwa. Opracował w biurze i jedna z koleżanek w pracy, tak jak to umieją kobiety, zaczęła tymi oczami, tak, wiecie siostry, jak to jest, się spodoba jakiś mężczyzna, tak, takie oczy się inne kobiety robią i ona tak patrzyła na niego, patrzyła i któregoś dnia zdarzyło się, że gdzieś coś było, czy jakaś konferencja, czy coś. On tylko z nią został sam w biurze. I ona wykorzystała moment, podeszła do niego i rzuciła mu się na szyję. To był wierzący człowiek.
I on wziął ją, delikatnie odstawił od siebie i mówi jej tak: słuchaj, ja bardziej kocham Jezusa niż ciebie i nie chciałbym tego stracić. I ona o nie miała. I mówi mu tak: słuchaj, gdybyś mi tego nie powiedział, to bym pomyślała, że jesteś impotent. Gdybyś mi tego nie powiedział, to pomyślałabym, że jesteś impotent. Kocham bardziej Jezusa. Dzisiaj w filmie zobaczycie, skorzystaj z takiej okazji. Drugi raz może ci się nie trafić. Ktoś, kto nie skorzysta, to jest frajer. I Józef był takim kimś, kto nie skorzystał. Kochał bardziej Boga. Miał też pewne wartości, którym służy. Mówi: Pan mój jest dobry dla mnie, dlaczego ja bym mu miał takie zło wyrządzić i obcować z jego żoną? Nie skorzystam z tego. I za to został fałszywie posądzony przez tą kobietę i znalazł się w więzieniu. I tam w więzieniu znowu jest napisane, że Bóg był z nim. I on wkrótce był szefem w tym więzieniu. Pamiętacie, ten naczelnik mu powierzył wiele spraw tam w tym więzieniu. Także Józef znowu miał jakąś uprzywilejowaną sytuację życiową w tak trudnych, ekstremalnych warunkach, jakim jest więzienie. Bo Bóg był z nim. Wiecie, co dzieje się w więzieniach? Tam więźniowie się mordują między sobą, tam jest przemoc, tam są gwałty, tam jest homoseksualizm. Tam się dzieją straszne rzeczy. Ale Józef był chroniony tam w tym więzieniu. On miał pewną pozycję. I któregoś dnia do tego więzienia trafili urzędnicy z dworu faraona. I mieli sny. A wiecie, że Józef to był specjalista od snów. I on umiał z Bożego natchnienia zinterpretować sen. To jest Boży dar. I on im powiedział, co się stanie w ich życiu. I wiedział, że jeden z nich wyjdzie żywy z całej tej sytuacji. I mówi mu: słuchaj, jak już tam będziesz u faraona, to pomyśl tam o mnie, szepnij mu tam słówko. To był podczaszy, a więc bardzo bliski dostęp miał do faraona, do tego władcy i mógł mu powiedzieć. Ale wiecie, tak się ucieszył, że zapomniał o Józefie, jak wyszedł z tego więzienia. I dopiero któregoś dnia, kiedy faraon miał sen, pamiętacie, jaki faraon miał sen? Kto pamięta? O czym miał? O krowach miał sen. I widział takie tłuste i widział takie chude, które zeżarły te tłuste, prawda? I nie wiedział, co to znaczy. I nikt nie umiał mu z tych kapłańskich, egipskich kapłanów wytłumaczyć tego snu. I wtedy ten podczaszy sobie przypomniał, że tam w więzieniu jest człowiek, który umie tłumaczyć sny. I posłali po Józefa. On miał wtedy 30 lat, tak mniej więcej obliczają teolodzy. I od tego momentu całe życie jego się zmieniło. To był ten decydujący moment w jego życiu, kiedy faraon posłał po niego do więzienia. Bóg zaprowadził na największe niziny życia Józefa, tego ukochanego, wybranego syna. Znalazł się na samym dnie, w niewoli, w więzieniu, Ale Bóg, bracia i siostry, jest Bogiem niesamowitym. Dla mnie z tej historii płynie jedna wielka nauka. Bóg potrafi zło zamienić w dobro. Wierzycie w to? Bóg potrafi zamienić zło w dobro. Ta historia o tym opowiada. To jest ten Bóg, któremu był wierny Józef. Skomplikowałby sobie bardzo sytuację, kiedy by prawdopodobnie nigdy by się nie dostał na dwór Faraona, gdyby zaczął cudzołożyć z tą kobietą tam w Egipcie. Ale on był wierny Bogu. I oto któregoś dnia Bóg go wywyższył. I któregoś dnia ciebie Bóg wywyższy. Nie szukaj wywyższenia. Bóg sam cię wywyższy, jeśli jesteś mu wierny w swoim życiu. I wtedy Józefa wymyto, ostrzyżono, dano mu szaty, przyszedł piękny, pachnący i stanął przed Faraonem i opowiedział mu ten sen. I bracia i siostry, w tym momencie wszystko w jego życiu się zmieniło. Faraon mówi, słuchaj, ty będziesz wezyrem Egiptu. Ty się zajmiesz całą tą sprawą związaną z tymi 7 latami prosperity, obfitości, kiedy będzie można nagromadzić zboża w Egipcie i też później te 7 lat głodu, ty będziesz się troszczył, żeby nie zabrakło. Ty tym wszystkim pokieruj. I w Egipcie Józef był kimś, tak jak w naszych czasach można by powiedzieć, premierem. Prezydentem był Faraon, a Józef był premierem. Niesamowity skok. W jednym dniu z nizin więzienia na premiera rządu najpotężniejszego kraju na świecie. Tak bardzo wywyższył Bóg Józefa. To było niesamowite. Potem Józef wszedł do społeczeństwa Egiptu. W jakiś sposób można powiedzieć, on się zintegrował, ponieważ miał żonę z Egiptu. To też była kobieta, której ojciec był kapłanem. Kapłani to była uprzywilejowana kasta w Egipcie. To byli szczególni ludzie, bardzo poważani w Egipcie. I on miał córkę kapłana egipskiego za żonę. I ta córka kapłana egipskiego urodziła mu 2 synów. I pierwszy z tych synów, Manases, nosił imię, które mówiło o tym, że Bóg pozwolił mu zapomnieć o tym, co go spotkało ze strony jego braci. I on w związku z tym nadał takie imię swojemu synowi. Bracia i siostry, Bóg nawet może dać zapomnienie trudnych, traumatycznych przeżyć w waszym życiu. Jeśli ufacie Bogu, jeśli mieliście zwłaszcza w rodzinie jakieś traumatyczne, przykre przejścia, a wiem, że niektórzy z was mieli. Bóg jest tak potężnym Bogiem, że może dać zapomnienie. I Józef nie myślał o namiotach Jakuba, myślał o spichlerzach Egiptu i zajmował się przez 14 lat tymi sprawami tam. To go nurtowało. Ale życie nie jest takie proste. Życie jest pełne niespodzianek. Ja nie wiem, czy on się tego spodziewał, czy nie. Może tak, może nie, to nie jest napisane. Ale któregoś dnia do tego Egiptu przyszli bracia Józefa ci, którzy sprzedali go do niewoli. I przyszli do niego, żeby kupić żywność, żeby ocalić siebie od głodu. Przyszli do Egiptu kupić zboże. Jak myślicie, co się działo w sercu Józefa, kiedy zobaczył tych ludzi, kiedy ich poznał? Oni go nie poznali, bo Egipcjanie się inaczej ubierali, te oczy mieli tak pomalowane specjalnie tą czarną kredką. On inaczej wyglądał, oni go nie widzieli wiele lat. Minęło ponad, ja wiem, 20 lat może. Józef się zmienił, ale on ich poznał i miał okazję, miał szansę niepowtarzalną, żeby się zemścić. Prawo Starego Testamentu mówi: oko za oko. Wybiłeś mi oko, takie jest prawo, ja biorę teraz nóż, wybijam tobie, jesteśmy kwita, jesteśmy w porządku. Uciąłeś mi rękę, ja biorę teraz piłę, ucinam tobie, jesteśmy kwita. To było Starego Testamentu prawo. Oko za oko, ząb za ząb. On miał prawo im zrobić to samo, co oni zrobili jemu. Ja myślę, że wspomnienia wróciły. On się tak cieszył, miał Manasesa, zapomniał, już fajne życie prowadził i nagle wszystko wróciło, kiedy on ich zobaczył. Co zrobić? I widać, że on się bił z myślami. On ich dobrze nastraszył. Pamiętacie, co zrobił? Bardzo dobrze ich nastraszył, ale nie uczynił ich niewolnikami. Nie zabił ich, choć oni chcieli go zabić. Przecież on to słyszał, jak oni mówili między sobą: zabijmy go. Związali go wtedy, wrzucili do tej studni. I on miał okazję się zemścić. Ale bracia i siostry, Józef jest mężem Bożym. Człowiek wierzący widzi zawsze dalej niż widzą niewierzący. I kiedy już teraz troszeczkę przyspieszę to opowiadanie, kiedy on już się im dał poznać i oni się wystraszyli, wiedzieli, że to nie na żarty jest teraz, że on ich może zabić, to on im coś powiedział niesamowitego. Mówi: nie bójcie się, ja wam nic nie zrobię. Bóg mnie tu posłał. To nie wy, żeście mnie tu wysłali do Egiptu. Bóg miał plan związany z Izraelem. Bracia i siostry, zanim Józef się urodził, to Bóg już miał plan na ocalenie Izraela od śmierci głodowej. Tam w Kanaanie był wielki głód. I żeby mógł się ten naród rozrósł, potrzebował innego miejsca, potrzebował dobrego wyżywienia. Nie było szans w tamtych czasach w Kanaanie, ponieważ tam była susza, tam były lata nieurodzaju i oni by tam żyli w bardzo trudnych warunkach. Ludzie w starożytności szybko umierali, bo byli niedożywieni. Dzisiaj, kiedy odkopują archeolodzy te kości, badają, często mogą stwierdzić przyczyny śmierci ludzi. I najczęstsza śmierć to był głód, niedożywienie w tamtych czasach. I słuchajcie, to nie byłby potężny naród, to nie byłby płodny naród, gdyby w takich warunkach mu przyszło żyć. Dlatego Bóg posłał ich do najlepszej ziemi. Kiedy Jakub na prośbę Józefa przyszedł do Egiptu, to Faraon kazał ich osiedlić w Dolnym Egipcie. Dolny Egipt to jest Delta Nilu. Tam są najżyźniejsze tereny w całym Egipcie.
jeśli ktoś z was był w Egipcie, widział Nil, to w zasadzie wokół Nilu jest taki skrawek zieleni, tam gdzie coś jest nawadniane i tam są uprawy, a cały Egipt to jest jedna wielka pustynia. Część Sahary tam na południu. To są miejsca, gdzie nic nie rośnie. Wjechaliśmy przez tą pustynię autobusem. Pamiętam, były miejsca, że nawet ta droga asfaltowa była zasypana piaskiem. Co chwila gdzieś widać piękne jezioro na tej pustyni. Fata Morgana, miraże pojawiają się, ale tam nic nie ma. Tam jest tylko piasek. To jest Egipt. Ale Bóg nie posłał ich do górnego Egiptu, ale do dolnego, do ziemi Goszen. Faraon mówi, najlepszej ziemi niech się osiedli twoja rodzina. I tam czytamy potem, że oni byli bardzo płodni i tam dopiero ten naród się rozwinął, w Egipcie. Mojżesz wyprowadzał z Egiptu około 2 do 3 milionów ludzi. Oblicza się, że mniej więcej tylu ich wychodziło z Egiptu. A przyszło ich 70, prawda? Zobaczcie, co się stało. I Józef miał wgląd w te sprawy i on to widział, że on znalazł się w Egipcie nie dlatego, że bracia jego go zdradzili i sprzedali, ale on widział, że to był Boży plan. On miał Boga w sercu i czytamy cały czas, że on nigdy w Egipcie nie zdradził tego Boga. Ani u Potyfara, ani w więzieniu, ani na dworze Faraona, zawsze był wierny Bogu. I Bóg, zanim cokolwiek zrobi, pisze jeden z proroków, to objawia to swoim świętym. I Józef wiedział, znał Boży plan. I słuchajcie, jego spojrzenie było inne na życie. On nie musiał z tą wielką złością patrzeć, z tą przykrością na swoich braci i nosić to w swoim sercu, tą gorycz. Bo on widział życie z innej perspektywy. On widział, że oni to musieli zrobić, bo był taki plan Boży, on by się inaczej nie znalazł na dworze Faraona w roli wezyra. On to rozumiał, że taka była droga po to, żeby ocalał Izrael, żeby Jakub mógł przyjść i przeżyć jego rodzina i ten naród mógł tam się rozrósł do milionów w Egipcie i żeby potem wrócić do Kanaanu. To był Boży plan. I Józef to rozumiał. Bóg mu to objawił. I on przeżył wiele trudnych chwil w swoim życiu, ale było mu łatwiej patrzeć na to życie, ponieważ znał Boże plany. Wiedział, że on nie jest przypadkową osobą, że Bóg ma jakiś cel, który on ma w swoim życiu osiągnąć. Bracie i siostro, nie żyjesz w przypadkowym kraju, nie żyjesz w przypadkowym mieście. Jeśli jesteś niewiastą, mężem Bożym, to Bóg da ci wgląd w te sprawy. I będziesz widział szerzej swoje życie niż zwykły, przeciętny człowiek. Nie urodziłeś się w Stanach Zjednoczonych, a przecież mogłeś. Nie urodziłeś się na Białorusi, a przecież mogłeś. Urodziłeś się tutaj. Bóg ma pewien plan związany z twoim życiem. I jeśli Bóg jest z tobą, ty jesteś wierny Bogu, tak jak Józef, to ty ten plan dobrze poznasz. I nawet jeśli ci ludzie coś zrobią, tak jak jego najbliżsi mu zrobili, powiedzmy, wielką krzywdę w jego życiu, to będziesz patrzył na to z perspektywy Józefa i zobaczysz, to nie wy,
Ale Bóg sprawił, że to czy tamto stało się w moim życiu, żebym to czy to zrozumiała, zrozumiał i mógł pójść jeszcze dalej. Mogła jeszcze więcej w swojej wierze osiągnąć w swoim duchowym życiu. Bracia i siostry, to są tajemnice życia człowieka wierzącego, wiernego Bogu. Ja wam dzisiaj z całego serca życzę, żebyście byli wierni Bogu. Żebyście takie, można powiedzieć, życie Józefa bez wielkich cudów, ale życie wiernego sługi prowadzili. A będą się wielkie rzeczy działy w waszym życiu. No przecież ogromny cud się stał w życiu Józefa, że on został tak wywyższony, że stał się premierem Egiptu. Bóg ma wielkie rzeczy dla nas, bracia i siostry. To są piękne historie, które kształtują naszą wiarę. Uwierz, a będzie się to działo w twoim życiu. Tego ci serdecznie życzę. Amen. Bracia i siostry, mamy teraz czas, aby uwielbić naszego Boga, aby oddać Mu chwałę, pobłogosławić siebie.